Lechistan, czyli orientalna historia Polski. Cykliczny podcast, w którym dzień dobry mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Kolejny tydzień nadajemy dla Państwa z Pola Mokotowskiego. Dziś tuż przed nagraniem odbyliśmy krótką dyskusję, czy ze względu na silny wiatr i dość niską temperaturę jesteśmy w stanie realizować nasz podcast, ale okazało się, że 100% zapytanych odpowiedziało tak, jesteśmy w stanie, będziemy to robili. W każdy tydzień, proszę Państwa, przenoszą się z nami Państwo dzięki wynalazkowi podcastu na Pole Mokotowskie w Warszawie, gdzie zjawiliśmy się, kiedy nastała pandemia, po to, żeby się dystansować społecznie od świata i innych ludzi, ale tym łatwiej nam jest w mrokach historii się zagłębić. O czym dziś będziemy mówili?
Pawle, chciałem tylko taka naszła mnie też myśl, że zawsze jak się przedstawiamy, to staje mi przed oczami ta scena z Pulp Fiction, z Uma Thurman i z Johną Travoltą, jak zaraz mają tańczyć i się przedstawiają.
No mi się bardziej przypomina, rozumiem, mi się bardziej przypomina Dobranoc Kaszwirek i Muchomorek, kiedy
też
idą przez ciemny las.
Dobra,
szczególnie teraz,
okay,
kiedy tak dzieje.
Dobra, natomiast nie będziemy aż tak w takich mrokach historii, jak to przedstawiłeś, bo będziemy mówić też o budynkach, zabytkach, dziełach sztuki, które część przetrwała. Opowiemy Państwu dzisiaj o meczetach. Już nawet widzę na Białorusi, ale też w Wielkim Księstwie Litewskim, czyli bo jesteśmy cały czas tematyka białoruska, to by było troszeczkę, tytuł bym dał audycji podcastu Białoruś, kraina meczetów. O.
Niesamowite.
I teraz tak, długo nad tym myślałem. Główna teza, jak zwykle mamy tak zwane, jak to się mówi po polsku, lead. Więc lead jest następujący. Jak spojrzymy na wieki od XVI do XX, mniej więcej tak do połowy, drugiej nawet połowy, trochę teraz jak w rejsie, nawiązanie do kinematografii, to najwięcej meczetów w Europie, poza Bałkanami, ale to osmański region, Krymem, też, prawda, jako lenno osmańskie, Kaukaz Północny i to też w różnym stopniu, ale to nie na inną audycję zrobimy, bo różnica między wschodnim a zachodnim, Tatarstan, przypominam, Baszkiria, te wszystkie tereny są w Europie, czy nam się podoba, czy nie, to gdzie było najwięcej tych meczetów poza tymi regionami? W Wielkim Księstwie Litewskim, proszę Państwa, w liczbach bezwzględnych na terenie dzisiejszej Białorusi. Natomiast na kilometr kwadratowy, jeśli można takie, teraz się są popularne, jaki masz algorytm na YouTubie, to jaki masz kilometr kwadratowy, na ile masz meczetów na kilometr kwadratowy, to zdecydowanie Litwa, ale Litwa w sensie dzisiejsza Republika Litwy. I od Kazania do Maroka i od Bałkanów i Krymu po, Boże, gdzie skończymy, po Arktykę chyba, nie było takiego skupiska meczetów przez te kilka wieków.
Półwysep Iberyjski?
16, proszę pana. Pozamykano, no tak. Albo poburzono, tak bym to określił.
Czy
tolerowano ich do
początku. Chrześcijańską deweloperką,
tak. W XVII wieku, na początku, jak mówiliśmy, do początku XVII wieku ich tolerowano, ale na zasadzie siedzisz sobie w piwnicy i tam możesz się modlić, ale nie, że masz meczet.
Lechistan. Alternatywna historia Polski. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Zawsze w piątek po 19.
No i proszę Państwa, płynnie przejdziemy, bo pamiętają Państwo, przedstawiliśmy Wilno jako Mekkę. Ale nie my, tylko to zrobił bardzo ciekawy poeta białoruski, Władimir Żyłka. To był wiersz z okresu międzywojennego, ale jak zwrócił mi uwagę kolega po audycji, bo ja często się okazuje, że mamy takich fanów, którzy są wobec nas krytyczni, to może nie, ale konstruktywnie krytyczni, to jest konstruktywna krytyka.
Krytyczni, ale nie krytykawcy.
Tak, tak, zawsze do nas na przykład mówią, ale tego zabrakło, a to mogłoby być, a ja mówię, spokojnie. Gramy, tutaj oczywiście ukradnę to sformułowanie, do końca świata jeden dzień dłużej, więc możemy zawsze o tym powiedzieć, więc inspiracje takie muzułmańskie w literaturze białoruskiej znajdziemy wcześniej, nie w połowie XX wieku. I tu jest bardzo ciekawy przykład, połowa, to jest XVII wiek, Symeon Połocki. No, Połocki od Połocka, wschodnia Białoruś, to jest też to miasto bardzo ważne dla Białorusinów, szczególnie w historii Rusi Kijowskiej, ale też później, tak, między innymi Połocki, Franciszek Skaryna, pochodził właśnie stamtąd i był duchownym. Na początku był grekokatolikiem, później prawosławnym.
Władimir Żyłka.
Nie, nie, mówimy cały czas o Symeonie Połockim. XVII wiek, proszę pana, jesteśmy w XVII wieku. Pisał bardzo, bardzo, bardzo dużo po polsku. I oczywiście niestety jest bardzo, bardzo, bardzo słabo znany w Polsce, chociaż pisał pięknie po polsku.
Może przez to imię. Symeon,
tak,
tak?
Połocki, fakt, że został prawosławnym, co więcej, był wychowawcą carskich dzieci i pomysłodawcą Moskiewskiej Akademii Słowiańsko-Grecko-Łacińskiej. Ale dlaczego on jest taki ważny? Bo koniec XVII wieku, no to rola francuskiego, przepraszam, polskiego w Moskwie na dworze to jest jak francuskiego potem w XVIII wieku w Europie. Język, taki lingua franca, język kultury wysokiej.
Chcesz
taki
dzisiaj tam angielski. Być na salonach, musisz
tak,
mówić
znasz
po polsku.
Polski. Po tak, polsku. I to jest zasługa między innymi właśnie Połockiego. I jak zaczął karierę pisać swoje pierwsze utwory, to napisał bajkę po polsku, która była oryginalnie bajką bliskowschodnią, Ojciec, syn i osioł lub Młynarz, syn i osioł. No są dwie wersje. No więc dlaczego to jest bardzo ciekawe? Bo teraz tak, toczy się spór wśród oczywiście bardzo nielicznej grupki znawców literatury na temat właśnie, jakie były te inspiracje bliskowschodnie. Mamy badaczy rosyjskich i białoruskich, którzy twierdzą, że Połocki, pewnie Symeon, znał fabułę zbioru poematów Sadiego z Shirazu. Gulistan, XIII wiek, gigant.
Ale jak rozumiem, to chodzi o to, że jak
poezji.
Ktoś czyta, że ojciec, syn i osioł, to rozgląda się po tej Moskwie i różne rzeczy widzi.
Taka bajka, no tak jak...
Ale akurat osłów zbyt wiele nie na tej szerokości tak, geograficznej.
Dokładnie.
Metodą dedukcji,
tak,
myśli,
nie,
być
żeby
może
było jasne,
z Persji.
Nie ma wątpliwości, że bajka jest blisko wschodnia. Spór jest o to, skąd dokładnie, jak trafiła do Symeona. Pierwsza wersja jest, że Sadi z Shirazu, autor Gulistanu, który, przypominam, został przetłumaczony przez Samuela Otwinowskiego w XVII wieku. Pierwsze tłumaczenie na jakiś język europejski. Jesteśmy gigantami, możemy być dumni. Nie zdołał go jednak wydrukować i został dopiero wydrukowany Gulistan po polsku w 1879. Ale wiemy, że w rękopisach, w odpisach krążyła ta bajka i była bardzo popularna. Tylko, że no oczywiście jest problem, że w wersji wydrukowanej nie ma tej bajki. Ale tutaj można się zawsze obronić, powiedzieć jak, przepraszam bardzo, w rękopisach. Zaginiony rękopis z bajką Ojciec, syn i osioł. Więc nie można tego wykluczyć. Druga opcja, że Połocki wziął bajkę z literatury i to jest wspaniałe. Proszę Państwa, proszę, ja uwielbiam takie rzeczy. Symeon Połocki, greko-katolik, potem prawosławny, wychowawca synów carskich, propagator kultury polskiej i łaciny, z literatury łacińskiej z zachodu bierze bajkę bliskowschodnią, arabską, która była najprawdopodobniej zapisana po raz pierwszy przez Jacques de Vitry, który był, proszę tego słuchać, w XIII wieku biskupem Akki, to takie miasto w Królestwie Jerozolimskim, następnie organizatorem i uczestnikiem piątej wyprawy krzyżowej 1217-21 i powrócił, spędził na Bliskim Wschodzie 10 lat, a potem miał zostać nawet patriarchą Jerozolimy. Fajne, co? Uwielbiam takie właśnie naczynia połączone. Dobra, ale to była taka
dygresja,
ale bardzo moim zdaniem ciekawa. Natomiast wracamy do naszej Rzeczpospolitej i jeśli weźmiemy granicę z 1772 przed pierwszym rozbiorem, to Rzeczpospolita ma jakieś 733 tysiące kilometrów kwadratowych, z tego gdzieś 290 tysięcy, około to Wielkie Księstwo Litewskie. Oczywiście zdecydowana większość Białoruś, bo to jest ponad 200 tysięcy. Kawałki oczywiście Polski, Ukrainy, Rosji. 40% tej Rzeczypospolitej. A reszta to jest korona, która stanowi gdzieś 55%. No i mamy kondominium wspólne. Zarządzaliśmy większością terytorium Łotwy. No i jak spojrzymy na te statystyki, bo opowiem Państwu o meczetach, gdzie były najciekawsze i tak dalej.
Kawałkiem Estonii współczesnej, Łotwa, ale
to
kawałek Estonii krótko.
Nie, w 1772 to nie, krótko w XVI wieku.
Przepraszam, ale spróbowałem wnioskować jak z tym osłem i pamiętam, że kiedy wylądowałem w Tartu w Estonii, to zadziwiło mnie, że flaga miasta jest polską flagą. I zapytałem prawie, że przechodnia, co to jest za kolory i pan powiedział, a bo
István Batory, tak.
Ale dawno.
Tak, dawno temu, ale tak, rzeczywiście, dawno. Jezuici i tak dalej, to było wtedy. Natomiast, jeśli chodzi o meczety, w całej historii tych ziem, o których mówiłem przed chwilą, no gdzieś tych meczetów znamy z relacji różnych, oczywiście historycy się spierają o niektóre, czy ta relacja jest wiarygodna, czy nie, ale można powiedzieć, jest ponad 50. Z tego na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego 46, w koronie 6, czyli jest, przepraszam bardzo, blisko 1 do 8 proporcja. Z tych wszystkich meczetów blisko połowa na terenie dzisiejszej Białorusi. z tych wszystkich ponad 50. Dlatego Białoruś jest też naszym bohaterem dzisiaj. Tylko tak, jak mówiłem, na kilometr kwadratowy jest lepiej z Litwą, bo Litwa jest mniejsza znacznie. A na terenie dzisiejszej Litwy mamy relacje o 18 meczetach. Żadnego nie było na Żmudzi.
O, jeśli Żmudzini nas słyszą, to przypomnę, lechistan@top.fm. Proszę pisać na ten adres i wyjaśnić.
Ale jedziemy na wschód. Na wschód musi być cywilizacja. No więc oczywiście są też meczety w Litwie Wschodniej. Ze wszystkich tych 18, 8 było na terenach Litwy. Mówię oczywiście o meczetach zbudowanych historycznych, bo Litwini zbudowali przepiękny meczet w Kownie, zaczęli budowę w 1930. Mówiliśmy już o tym wielokrotnie, w rocznicę śmierci, 500-lecie śmierci wielkiego księcia Witolda. Natomiast o tych historycznych meczetach było 18, jak powiedziałem, 8 na terenie Litwy przedwojennej, 10 na tych terenach, które należały do II RP. Z 6 meczetów w koronie polskiej, to wszystkie były na Ukrainie dzisiejszej. I nie mówię o Krymie, tak? Nie mówię o południowych terenach Ukrainy stepowych, nie. Tych terenach, które były w 1772. Nawet te meczety, które dzisiaj mamy, proszę pamiętać, Kruszyniane Bochoniki, były też dwa na Lubelszczyźnie, o czym jeszcze powiemy. Te wszystkie, łącznie 4 meczety, które były na ziemiach polskich, 2 się ostały, historyczne, one wszystkie, powtarzam, były na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego. Nie na terenach Korony Polski. Czyli WKL równa się meczet. To jest pierwsza lekcja. Jak to widzimy dzisiaj? Bo wiele się zmieniło. No. Mamy 6 działających meczetów na Białorusi. W miejscowościach takich, o których zaraz będziemy mówić. Zaraz Państwu po kolei przez nie przejdziemy. No i mamy oczywiście w Klecku dom modlitwy. A kiedyś był w Klecku meczet, o Klecku też opowiemy. W Mińsku samym jest największy meczet w północno-wschodniej Europie. Zbudowany, on był oczywiście, jak Państwo zobaczycie, to jest miasto ze starym meczetem, Mińsk. O Mińsku sporo Państwu dzisiaj powiem, ale mamy coś takiego, że ten, decyzja zapadła w 1997, żeby go odbudować, bo został zniszczony przez komunistów. Komuniści zrobili, proszę Państwa, coś takiego, że zniszczyli wszystkie meczety oprócz jednego. Jedyny meczet, który istniał w czasach komunizmu i przetrwał do 91 roku, był to meczet w miejscowości Iwie, o której zaraz Państwu opowiemy. Więc w Mińsku zapadła decyzja o tym, żeby odbudować meczet w 1997. O co chodzi? 600-letnia rocznica umowna sprowadzenia Tatarów do Wielkiego Księstwa Litewskiego przez Wielkiego Księcia Witolda, o którym sporo Państwu opowiadaliśmy. Ale został ostatecznie oddany do użytku dopiero 11 listopada 2016 roku. Odzrobili to Baśka, nazywajmy go obecnie nielegalny były prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka, a wraz z nim Recep Tayyip Bey Erdoğan, prezydent Turcji, który kocha Saszę Baćkę. Razem otworzyli ten meczet. No niestety, tak to wygląda. Natomiast meczet jest duży, nawet 1500 osób tam wejdzie. Więc jest największy w północno-wschodniej Europie. I teraz tak, w latach 90. zaczęto meczety odbudowywać, w 94. w Słonimie na przykład. W Nowogródku wyremontowano, tak naprawdę odnowiono meczet właśnie w 1997. Czyli znowu to 600-lecie. I zacznijmy od Iwie. Są różne, to jest w ogóle, proszę Państwa, miasteczko, gdzie dzisiaj Tatarzy i inni muzułmanie stanowią około 5% populacji. No, a kiedyś było ich znacznie więcej i dzisiaj jest to największe skupisko, oczywiście nie w liczbach bezwzględnych, tylko proporcjonalnie, procentowo na Białorusi i w tej części Europy, bo to jest prawie 5% populacji. Był okres, prawda, że było ich nawet gdzieś ponad 1/4, proszę Państwa. Gdzieś nawet do 30, tak, mniej więcej, tak? Dobrze mówię, no mniej więcej, coś takiego. No może trochę mniej, ale gdzieś około 20%. I dlaczego jest to bardzo fajne miasteczko? Bo mamy tam Murawszczyznę i to była właśnie, jest taka cała dzielnica zamieszkana przez Tatarów. I sama nazwa Iwie, są różne teorie. Jedna twierdzi, że pochodzi od słowa gniazdo i chata z języka właśnie Tatarów krymskich. Więc to jest ciekawe, że nawet możliwe, że dali nazwę. Jak Państwo zobaczą, to nie jest jedyny przypadek. I jest miastem niezwykle ciekawym, bo postawiono tam no, coś wyjątkowego na rynku. Proszę Państwa, jest pomnik i są cztery tablice i każda poświęcona jest tak. Jedna jest poświęcona z Chrystusem, Pantokratorem i Matką Boską Pokrowską Prawosławie. Następnie mamy figurę Jana Pawła II i napisem po białorusku otwórzcie drzwi Chrystusowi. No to oczywiście rzymski katolicyzm. Mamy wyobrażenie...
Ale tam jest figura Jana Pawła II.
Tak.
No tak, tylko...
Rzymski katolicyzm, prawosławie, rzymski katolicyzm. Teraz na południe ku meczetowi i dzielnicy, właśnie Murawszczyzna, mamy tablicę, która przedstawia Koran i półksiężyc, islam. No i na końcu zachód, gdzie były synagogi, to gwiazda Dawida i Menora. No więc meczet został ufundowany pod koniec XIX wieku przez Elfrydę Zamojską i ona była żoną Augusta Zamojskiego i tutaj Państwo, proszę pamiętać, zawsze nasze podcasty polegają też na tym, że Państwo sobie zapisują nazwisko, googlują i nagle się okazuje, kurczę pieczone, przecież ja znam tego pana z podcastu numer 44, tak rzuciłem też, żeby było, prawda, z pewną kabałą, ale chodzi o to oczywiście, że tutaj są naczynia połączone, każdy z kimś jest skoligacony, więc wujem Augusta Zamojskiego był nie kto inny jak słynny książę Adam Czartoryski, Hotel Lambert, o którym wielokrotnie Państwu mówiliśmy. A sam Zamojski był uczniem Stanisława Staszica. Byli niezwykle religijnymi ludźmi. Ona sama była z rodu Tyzenhausów, czyli pochodzenia niemieckiego, właśnie z Inflant. Rycerze zakonu kawalerów mieczowych. Tutaj jakbyśmy mieli muzykę, to byśmy puścili to z Krzyżaków. No i to właśnie Elfryda, mimo że gorliwa katoliczka, ufundowała meczet i rozbudowano go w okresie międzywojennym za kasę od Tatarów z USA, środki finansowe, przepraszam za ten kolokwializm, i wtedy zbudowano minaret i można powiedzieć, ojejku, aż przy meczecie jest cmentarz. Tatarzy w Ameryce? No to jak Państwo będą oglądać westerny, proszę pamiętać o Charlesie Bronsonie. Charles Bronson był właśnie pochodzenia tatarskiego.
Faktycznie, taka
twarz dokładnie, zawsze myślano, że to Meksykanin. Metys. Nie, nie, proszę Państwa, Lipka.
Czyli
Tatar.
Tak, Tatar literacki.
Idziemy dalej. No więc kolejne miasteczko, gdzie znajdziemy Tatarów, Lachowice. Ja bym nazwał to Litewską Jasną Górą. W 1660 roku wytrzymali oblężenie potężnej armii rosyjskiej. No i co ważne, no w odróżnieniu od Jasnej Góry, to naprawdę była ważna bitwa. Przepraszam, symbolicznie Jasna Góra jest bardzo ważna, ale militarnie to straszliwie zmitologizowana. Meczet powstał na początku XIX wieku. Został odbudowany w okresie międzywojennym, bo podczas I wojny światowej zniszczyły go niestety wojska rosyjskie. Pieniądze na to trafiły znowu muzułmanie tatarscy z Ameryki, rząd naszej najjaśniejszej Rzeczpospolitej i król Egiptu Fuad I. No niestety nie ma tego meczetu.
Ale zaraz, król Egiptu? Tak. Wcześniej wspierał nawet wizytą na Białorusi prezydent Turcji, czyli tak. To byli bardziej...
Oni... Prezydent Turcji wpisuje się w ten sam motyw,
no, są tak? Bardziej sunnici czy bardziej szyici?
Sunnici oczywiście, aha. Wszystko porządni sunnici, okay. W cudzysłowie mówię, bo nie obrażamy aha. Szyitów, tak? Aha. Łowczyce, proszę Państwa,
to nie padło. No dobra.
Meczet jest, stoi i jest tam stary też mizar, czyli cmentarz, na którym spoczywa tatarski święty i mistyk Ewlija Kontuś. Opowiadaliśmy Państwu o nim. To był ten pan, który podróżował w powietrzu między Mekką a Białorusią, a jego grobowiec, czyli jak u porządnego, prawda, dede baby sufickiego, gdzie przychodzimy i wszyscy się przy nim modlimy, przychodzili Żydzi, prawosławni, rzymscy katolicy i muzułmanie. Święty człowiek był sługą na dworze zamożnego Tatara, łowczego Stefana Batorego. Stąd Łowczyce. Jedziemy dalej. Osmołowo nie ma niestety meczetu. To jest też trochę podróż sentymentalna. Może nie aż w mrokach historii, jak powiedział Paweł, ale no niestety większość meczetów została, jak Państwu powiedziałem, zniszczona przez Sowietów. Przykra sprawa. Albo też czasami podczas I wojny światowej, czasami wcześniej. W Osmołowie były różne meczety. Jeden był podobny do bożnicy, do synagogi, bo wznieśli go panie majster, Żydzi. Więc stwierdzili, zbudujemy wam coś podobnego. Podoba się? Podoba się. Budujemy. Niestety nie ma go.
No to strata niepowetowana, bo teraz jak myślę o tych biednych Żydach, którzy na granicy białorusko-ukraińskiej czekają Hasydzi, tak. Wjadą na Ukrainę, mogliby podjechać sobie po prostu do tego.
Przestań pan, bo się popłacze. Smilowice. Smilowice, znowu, to jest ciekawy przypadek, bo to jest miasteczko na wschód od Mińska i to jest najdalej na wschód położony meczet w Wielkim Księstwie Litewskim, bo to jest bardzo ciekawe. Jak spojrzymy na mapę Białorusi, to zdecydowana większość meczetów znajdowała się, albo znajduje, dzisiaj jest ta proporcja mniejsza, bo Mińsk i tak dalej, ale znajdowała się na terenach zachodniej Białorusi, które w okresie międzywojennym były częścią II Rzeczpospolitej. To była wyraźna różnica. Czyli Litwa tak naprawdę wschodnia i Białoruś zachodnia. Tam znajdziemy olbrzymią większość meczetów. No więc w Smilowicach meczet jest, bo został zbudowany od zera w roku 1996. Natomiast to, co ciekawe, że jest też teoria, że nazwa pochodzi od Izmaila. Tak? Od imienia, które jest, oczywiście nawiązuje do Allaha i to, że od niego pochodzi nazwa tego miasteczka. Mamy Kleck, o którym wspominałem, gdzie dziś jest tylko dom modlitwy, a to jest ciekawy przypadek, bo tam został ubuntowany meczet, materiały wszystkie dali Radziwiłłowie, bo Kleck to oczywiście, tak jak Nieśwież, Mir na Białorusi, to są posiadłości Radziwiłłów, ale nawet zgodę na budowę meczetu wydał Muftiat na Krymie, tak? To państwu bardzo dobrze pokazuje związki białoruskich Tatarów z Krymem. Co ciekawe, pod Kleckiem Tatarzy krymscy dostali straszne lanie, manto potworne. W 1506 roku przegrali bitwę, w której dowodził wojskami litewskimi nie kto inny, ale prawosławny Michał Gliński, wtedy katolik, potem prawosławny, miał bardzo często zmieniał wyznanie, natomiast to, co bardzo ciekawe, sam był potomkiem tatarskiego rodu, opowiadaliśmy państwu o nim. I proszę pamiętać o tym, że był potomkiem Mamaja, czyli tego wodza tatarskiego, który walczył w bitwie na Kulikowym Polu, która jest strasznie w Rosji zmitologizowana. Ta bitwa, którą Moskwa wygrała z Tatarami w 1380. To jego potomkiem Mamaja właśnie był ród Gliński. To, co jest niesamowite, z tego rodu krewną właśnie tego Michała Glińskiego, bo on uciekł oskarżony o zdradę do Moskwy, jego krewna była matką Iwana Groźnego.
Ale mnie to nie dziwi, że go oskarżyli o zdradę. Jak ktoś jest trochę prawosławnym, a później jest katolikiem, a na końcu się okazuje, że ma nazwisko Gliński, ale tak naprawdę jest potomkiem jakiegoś Tatara, to moim zdaniem bardzo łatwo w takiej sytuacji oskarżyć takiego człowieka różnego rodzaju zdrady.
Ależ pan jest po prostu taki, że tak powiem, lubi pan tak glajsztować, żeby wszystko było proste. Polak katolik. No niestety, przykro mi bardzo. Ruszamy do Mińska, drogi panie Pawle. No oczywiście stolicą Wielkiego Księstwa Litewskiego w ogóle nie ma jakiejkolwiek dyskusji. No Wilno, no wcześniej Nowogródek, o którym wspominaliśmy. Ale Mińsk jest ważny. Czemu? Bo proszę państwa, był stolicą województwa największego w Wielkim Księstwie Litewskim po Unii Lubelskiej. 55 tysięcy kilometrów kwadratowych. No to jest małe państwo. I prawdopodobnie Mińsk tak mniej więcej w połowie XVII wieku był drugim największym miastem w Wielkim Księstwie Litewskim po Wilnie. I spotykał się tam co dwa lata na przemian z Nowogródkiem, bardzo ważny instytucja sądowa, Trybunał Główny Wielkiego Księstwa Litewskiego. Więc nie przypadkiem Mińsk jest jedno, to są przyczyny, dlaczego można tłumaczyć, dlaczego Mińsk został stolicą, tak, Białorusi. Dla nas jest bardzo ważny z tego też powodu, że tam urodził się i wychował Jerzy Giedroyć, a 14 września roku pańskiego 2000 ten wielki człowiek, redaktor przez duże R, odszedł z tego świata, więc poświęcamy mu tą audycję, dedykujemy jemu, bo przed chwilą była rocznica jego śmierci i to, jak to się ładnie mówi w Polsce, okrągła 20. Meczet, co ciekawe, powstał już w XVI wieku. Zezwolenie mamy, na przykład ciekawa historia, z 1599 na budowę na miejscu cerkwi prawosławnej, co tam kolejny meczet i była gigantyczna awantura, bo prawosławni byli obożeni. Co jest grane? Skandal!
Nie dziwię się.
I w Mińsku powstał w 1901 pierwszy murowany meczet w tej części Europy. Dlatego to jest też ważne. Wcześniej te wszystkie meczety były drewniane. To jest pierwszy murowany. W Moskwie, co ciekawe, murowany pierwszy jest z 1823, ale on nie ma minaretu. Minaret dopiero dobudowano w 1880, czyli Mińsk naprawdę jest w czołówce stawki. I tam mamy właśnie w Mińsku, gdzie istnieje ten meczet z 2016 i wcześniej stał ten meczet właśnie z 1901 zburzony przez komunistów. Mamy dzielnicę, która się nazywa Tatarską Słobodą, prawda? Tak jak Państwo pamiętają, albo Końcem. Mieliśmy dzielnice tatarskie w miastach Wielkiego Księstwa Litewskiego, bramy tatarskie, cmentarze tatarskie, ulice tatarskie. To wszystko świadczyło o tym, że tam mieszkali. Mamy tam też skwer tatarski, ulicę tatarską, tak, w Mińsku, od 97 ulicę, skwer, przepraszam, 2009, wcześniej była nawet ulica Wielka Tatarska, dzisiaj nosi inną nazwę, więc jak widzą Państwo, mamy bardzo ważne miasto w Wielkim Księstwie Litewskim, gdzie rzeczą normalną jest to, że jest meczet. Żeby nie było, że jest tak, czasami nas oskarżają, oj, lukrują panowie, lukrują, że niby taka koegzystencja, wszyscy się kochajmy się, oj, nie, proszę Państwa, no dobrze, no żeby nie było. W 1505 Mińsk spalili Tatarzy krymscy, ale przypomnijmy, byli sojusznikami Moskwy, a my mieliśmy za sojuszników innych Tatarów z Wielkiej Ordy. Była bardzo ciekawa taka konfrontacja, my i Wielka Orda kontra Tatarzy krymscy i Rosja. Ale 3 lata potem, po tym spaleniu Mińska, kto się pojawia? Michał Gliński! Witamy z powrotem pana kniazia. Tym razem prawosławny Michał Gliński, już nie katolik, na czele wojsk moskiewskich tym razem. Oblega, tak?
No to mówiłem, że zdradził.
No zdradził, powiedziałem. Znaczy, proszę pana, no zdradził, przeszedł na stronę wroga. Niech panu będzie. No więc, zaraz potem była pierwsza bitwa pod Orszą. Mówiliśmy Państwu dużo o drugiej. Tą pierwszą też wygraliśmy, też dowodził Konstanty Ostrogski, ale ta bitwa jest bardzo ciekawa, bo sam król Zygmunt Stary obserwował jej przebieg ze wzgórza. Jak to na wschodzie bywało, nie robiliśmy szaleństwa, kurwa, von Jungingen, to wtedy Niemcy byli szaleni. Siedziało się na wzgórzu i się dowodziło, a mieszczy u nas dostatek, tak? Mhm. Kończąc z Mińskiem, to tylko jeszcze Państwu powiem, że urodził się w Mińsku Hasan Konopacki, jak jesteśmy przy dowódcach wojskowych, pułkownik, Tatar, opcja propolska w białoruskim nacjonalizmie, działacz białoruski, który po I wojnie światowej przy Wojsku Polskim był dowódcą tworzonych sił zbrojnych białoruskich. Więc jeszcze proszę kojarzyć z tym Mińsk i z Tatarami, z Hasanem Konopackim. Parę słów o Litwie i Białorusi i kończymy. Na Litwie, proszę Państwa, to co uwielbiam, że były wioski, ludzie ich teraz szukają, bo wiemy ze źródeł, ale nie do końca, bo to jest niestety taka historia. Pojawiają się, znikają. Była wioska Usejmany od Husejna. Gdzie mieszkasz? W Usejmana. A ty gdzie? W Bazarach. Była też wioska Bazary i tam były meczety. Natomiast mamy na pewno meczet w Niemierzu i dzisiaj są 4 meczety właśnie w Niemierzu. Sorok, czyli Kyrk, 40 Tatarów. Tatary, jak Kirgizja, pamiętają Państwo, Rejże i Kowno, to ten piękny meczet zbudowany w 1930, czyli 4 meczety dzisiaj na Litwie. W Niemierzu wzmiankuje się Tatarów znowu w 1397 roku, czyli od czasów właśnie, jest pytanie, czy to zawsze można powiedzieć, troszkę żeśmy podciągnęli tam, wie Pan, żeby wyglądało ładnie, tak? No od wieków ludzie starają się troszeczkę sobie wylukrować historię, no ale teoretycznie od 600 lat ta data historyczna, kiedy ich zaprasza, data symboliczna, przepraszam, historyczna w sensie nie z historii, tylko historyczne wydarzenie, ważne w historii, Wielki Książę Witold. Natomiast dla mnie jest to niezwykła symbolika, że tam zawarto rozejm w 1656 między Polską i Moskwą. Moskwa nas wtedy strasznie przejechała. Słabo się uczymy o tym w szkole. Wolimy o tym cały czas, o tych potopach szwedzkich i oczywiście...
Na Kremlu byliśmy.
I na Kremlu i Wiedeń. Wiedeń, Turka zatrzymaliśmy. A chodzi o co? No niestety doszli aż do Wisły wtedy. Wilno spalili, zdobyli. I byliśmy naprawdę na kolanach. I zawarliśmy z nimi rozejm, który moim zdaniem to jest zapowiedź tego, co się niestety z nami stanie, bo zgodzili się nasi komisarze, że za życia polskiego króla zostanie wybrany na króla Polski car Rosji. Sorry.
To podpisali?
Podpisaliśmy, bo byliśmy na kolanach i została otwarta sprawa roszczeń terytorialnych cara. Ustalono, że będziemy o tym rozmawiać po wojnie, czyli Rosja, my nie pośrednio, a implicite uznaliśmy, że otwiera się sprawa zmiany granic. Potem już tylko Andruszów rozejm i następnie jesteśmy na równi pochyłej.
Może te papiery gdzieś zginęły.
Więc to jest niesamowite. To wszystko się dzieje w wiosce, gdzie mamy Tatarów.
Niemierz.
Nie miesz, proszę Państwa. Jest też, nie ma na przykład meczetu w wiosce, o Jezu, uwielbiam te litewskie niektóre nazwy, uwaga, Winkšnupė. Oj, dobre.
Winkšnupė.
Istniał meczet, ostatni, który istniał, to został zbudowany na początku XIX wieku z orędownictwa generała Józefa Zajączka. Skojarzą Państwo i szkoły, ulice i tak dalej, generał napoleoński, więc mają Państwo kolejnego Polaka fundującego po Radziwiłłach, po pani Zamojskiej meczety. Polska i kończymy. Cztery mecze, o nich oczywiście zrobimy kiedyś specjalną audycję, ale żeby było, to moment, opowiada Pan to,
Nie, to może ja kiedyś w przyszłości nas wesprą finansowo Tatarzy z Ameryki, o których była
Charles Bronson!
Charles Bronson, to po prostu pojedziemy do tych wszystkich miejsc.
Tak.
I proszę Państwa, Państwo
strasznie
to
strasznie bym chciał. Tak. No ale dobra.
Amerykańscy Tatarzy nas słyszą.
Dokończymy, proszę Państwa. Powiem Państwu tylko cztery. Dwa na Podlasiu były, dwa na Lubelszczyźnie. O jeden jest spór, czy istniał, ale ja jestem maksymalistą. Cztery, dwa się ostały na Podlasiu, Kruszyniane, Bochoniki. Czyli dziękujemy Państwu.
Dziękujemy i tym samym zaprosiliśmy na następny
zrobimy
podcast.
Zrobimy o nich kolejną audycję.
Lechistan. Przypomnę adres. lechistan@tok.fm, lechistan@tok.fm, Lechistan, czyli orientalna historia Polski. Do usłyszenia za tydzień mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Zawsze w piątek po 19. Lechistan. Alternatywna historia Polski. Tylko na tokfm.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Kolejny odcinek za tydzień, w piątek po 19:00. Lechistan.